Licencja na życie.
Witamy w kolejnej godzinie. Monika Hemperek, obok mnie dr Małgorzata Artymiak, psycholog, psychoterapeutka. Rozmawiamy o pogłębianiu relacji, wybaczaniu, ale też radzeniu sobie ze zranieniem. No właśnie, łatwo jest wejść w nowe relacje, nawiązywać nowe relacje znajomości. Tym oczywiście, którzy są otwarci, bo znam takich, którzy powiedzą, że nie, że tylko w liceum jeszcze można było nowe relacje.
Nie ma przyjaźni już później w dorosłym życiu.
Tak. Łatwiej mogłoby się wydawać zacząć coś nowego, na świeżo, aniżeli naprawić, aniżeli wybaczyć. To już ustaliłyśmy, że czasami się po prostu nie da, czasami intencyjnie osoby ranią, manipulują i nie zamierzają się zmienić, nie zamierzają zrozumieć tej perspektywy osoby, która była raniona. I takie osoby najczęściej przychodzą do psychoterapeuty i mówią: dobrze, że już wiem, że to były zranienia, że działo się źle. Dobrze, że ktoś mi uświadomił, tak jak w przypadku, który doktor Małgorzata Artymiak podawała w poprzedniej godzinie, czyli syna, który powiedział mamie: mamo, uwolnij się z tego małżeństwa, bo jesteś raniona. Dobrze, jeżeli ktoś zwrócił uwagę. No właśnie, wtedy przychodzą takie osoby do psychoterapeuty i pytają, dlaczego? Dlaczego mnie to spotkało? Nie zadają pytania, dlaczego ta osoba to robiła, tylko dlaczego mnie to spotkało? Czy we mnie jest jakaś wina? Czy we mnie jest jakiś powód? Szukają winy w sobie.
Tak, tak, szukają winy w sobie, czasami nawet mają już gotowe odpowiedzi, prawda, że to ja już tak mam, bo to nie pierwsza taka sytuacja w moim życiu, bo mi się co jakiś czas takie zdarzają, bo ja na przykład przyciągam takie osoby, które tak mnie źle traktują, bo to tak już mi ktoś kiedyś powiedział, że ja to sobie nigdy nie poradzę i tak daję się na przykład źle traktować i tak dalej, i tak dalej. Mają bardzo różne wyjaśnienia, ale co jest najbardziej jakby przerażające wtedy, to to, że te wyjaśnienia dotyczą zawsze jakichś sił, jakichś oddziaływań, jakiejś rzekomej, no właśnie, karmy, klątwy, prawda, losu, czyli czegoś, co jest poza nami, co jest niezależne od nas. I to nas, psychologów, zawsze niepokoi, bo to jest taka informacja, że jest w tych osobach taka bezradność, nie? Takie przekonanie, że ich los wcale nie zależy od nich, prawda? Że jak już tak mam, to już jestem na to skazany, prawda? Jak już tak mi się ułożyło, to już tak będę mieć do końca życia. Bo w mojej rodzinie to już tak jest, że kobiety to tak mają, prawda? Zawsze są takie i tak dalej, i tak dalej. I to jest przerażające. No, przerażające z tego powodu, że no niestety powoduje, że czasami ludzie latami trwają w takich trudnych relacjach, dają się ranić, dają się upokarzać, odrzucać, wykorzystywać i nawet nie mają świadomości, że mogłoby być inaczej, że mają prawo zawalczyć, żeby było inaczej, że ich życie mogłoby inaczej wyglądać i że są dostępne ścieżki i możliwości. Dlatego tak nazwałam to mocno, mocno też tak akcentując, że to jest niepokojące, to jest coś co od razu widzą psycholodzy i od razu wkraczają, bo to nigdy dobrze nie wróży, prawda? No bo jeśli jest takie przekonanie, że tak już mam mieć, widocznie taki mój los, no to nie ma w tym gotowości do zmiany i nie ma w tym otwartości do widzenia innych perspektyw, że jednak jest możliwa zmiana, prawda?
Napisała do nas słuchaczka: dobry wieczór, dziękuję za bardzo ciekawy i życiowy temat audycji. Mam pytanie dotyczące sytuacji wieloletniego związku, gdzie jedna strona w związku była wielokrotnie oszukiwana, dawała szansę partnerowi latami. Chodziło głównie o picie alkoholu i brak odpowiedzialności za wspólne finanse. W końcu podjęła decyzję o rozstaniu, ale są dzieci, wspólne zobowiązania, dom na kredyt. Ta osoba postanowiła podjąć rozmowę o rozstaniu, ale partner zasłania się miłością. Twierdzi, że dlatego powrócił do picia i twierdzi, że bez partnerki nie może żyć. Co robić, jeśli uczucie jednej ze stron wygasło? Pozdrawiam serdecznie, słuchaczka Olka.
Mm-hmm. Bardzo dziękuję za ten głos i za tą historię. Ona wbrew pozorom nie jest taka odosobniona. Dość często tak jest, że jakieś, no, nazywamy to dzisiaj tak wspólnym terminem zranienie, prawda? Tutaj prawdopodobnie ten alkohol gdzieś tam się pojawił wcześniej lub później, ale no z nim na pewno wiązały się potrzeby, które nie zostały zaspokojone, sytuacje, które nie powinny mieć miejsca i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko, co kojarzymy z alkoholem. Tak wbrew pozorom jest często. Coś się zaczyna dziać w związku, także nauk niestety. Chcemy podjąć jakieś radykalne kroki, tak jak tutaj bohaterka tej historii, prawda? Odejście. No i potem, jeśli dobrze zrozumiałam, jest takie gdzieś ultimatum troszkę ze strony tej drugiej strony, czyli tego partnera, tego, który gdzieś miał problem z uzależnieniem, że no właściwie ten związek był jakimś gwarantem jego dobrego funkcjonowania, prawda? A jeżeli ta żona go zostawi, prawda, odejdzie, no to właśnie ten nauk go pochłonie, prawda? Tutaj dzieci, obciążenia kredytowe i tak dalej. Bardzo trudna sytuacja i mówię, wbrew pozorom naprawdę nieodosobniona, nawet jeżeli szczegółami mogą się troszkę różnić historie różnych rodzin, różnych małżeństw, to bardzo często tak jest, że jest jakiś motyw, który skłania do rozstań, a na pewno do takiego przedefiniowania związku po jakimś zranieniu, a z drugiej strony niestety takie czynniki, które brutalnie przypominają o tym, że to nie jest do końca możliwe w tym momencie. Na przykład nie mam dokąd odejść. Na przykład mam dwoje małych dzieci i nie poradzę sobie, prawda, odchodząc gdzieś tam do mamy, rodziny, wynajmując mieszkanie i tak dalej. Czyli jakby mamy z jednej strony taką motywację dotyczącą samego związku, czy ja chcę w nim być, czy nie chcę w nim być, a z drugiej strony takie brutalne uwarunkowania bytowe po prostu. Cóż powiedzieć? Bardzo różnie pary to rozstrzygają. Czasami niestety w tym pierwszym etapie wygrywają te argumenty bytowe. Dopóki nie mam dokąd odejść, dopóki na przykład nie mam pracy, bo dzieci są małe, prawda, kobieta była na urlopie i tak dalej, mocno zależna, też utrzymywana przez męża, nie ma szans na podjęcie radykalnych decyzji. One mogą się pojawić dopiero wtedy, kiedy zadbamy o te warunki, żeby móc odejść. I co ciekawe, to wcale nie musi być tak, że potem jedynym rozwiązaniem będzie odejście, ale zupełnie inaczej się pracuje też w terapii, zupełnie inaczej się przysiada do mediacji czy negocjacji, jeśli się ma już troszkę inną pozycję, prawda? Jeśli się jest w całości zależnym i nie ma się ruchu, to słaba pozycja w negocjacjach.
Tutaj słuchaczka pisze o tym, że z jednej strony już uczucie wygasło.
Mhm, dokładnie tak, nie? No tak, ale pozostaje zobowiązanie, prawda? Pozostają dzieci bardzo często i pozostaje takie splątanie finansowe często. To czasami bywa właśnie kredyt, czy właśnie utrzymywanie, dzielenie się kosztami i tak dalej. Czasami bywają na przykład firmy, które są tak usytuowane od strony takiej formalnej czy prawnej, że na przykład działalność gospodarcza jest na męża, mimo że, prawda, wykonuje żona. I to też są później bardzo skomplikowane sprawy, bo okazało się, no, skorzystali z takiej opcji, no bo tak było korzystniej finansowo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby potem odkręcanie tego jest bardzo, bardzo trudne. I stąd tak nazwałam to taką sytuacją, w której rzeczywiście relacja już gaśnie, prawda? Pani tutaj wprost nazwała, że ta miłość już wygasła, czyli no tak czytam, że jakby nie ma już motywacji do podtrzymania tego małżeństwa, a jednak realia życia brutalnie nakazują, tak byśmy to nazwali, prawda, jeszcze przetrwać w tym związku. I czasami bywa tak, że pomaga taka perspektywa, że jest możliwa zmiana, ale trzeba się do niej trochę przygotować. Czyli na przykład znaleźć pracę, na przykład usamodzielnić trochę dzieci, czyli żeby poszły do przedszkola, na przykład wprowadzić, nie wiem, mamę, babcię, która pomoże, zaopiekuje, czyli jakby przygotować jakieś rozstanie, czy jakąś zmianę w ogóle w tym małżeństwie. Ja tak się waham, mówiąc rozstanie, bo to nie zawsze jest tak, że się musi kończyć rozwodem. Życie pisze bardzo ciekawe scenariusze i znam wiele takich historii, gdzie paradoksalnie stanięcie na nogi wcale nie musi później oznaczać rozpadu relacji, tylko definiowanie jej już w nowy sposób.
Z innej perspektywy.
Z innej perspektywy, prawda?
A jeśli rzeczywiście te zranienia są na tyle poważne, że ktoś już, abstrahując od tego konkretnego przypadku, bo oczywiście nie będziemy się odwoływać cały czas do niego i to nie jest taka sytuacja, w której możemy znaleźć też rozwiązania, absolutnie nie. Ale bardzo, bardzo dziękujemy Pani za to pytanie, za podzielenie się swoją historią. No właśnie, ale jeżeli są takie zranienia, a żyjemy z tą drugą osobą, widzimy chęć naprawy, widzimy jakąś wolę z tej drugiej strony, zainteresowanie tym, że tu jest jednak cierpienie spowodowane ranami, a jednak te rany bolą, a jednak trudno z nimi żyć. To się przypomina, to są traumy. Jak z tym pracować?
Bardzo trudno. Bardzo trudno, bo po pierwsze, no tak, dotknęłyśmy trochę już trudnego słowa przebaczenie. Przebaczenie to jest generalnie taki trudny termin, który z jednej strony jest przedmiotem analiz i pracy psychologów, a z drugiej strony on gdzieś tam się ociera o obszary duchowości, obszary także religijne. I tam zależnie od tego, w jakim zakresie ludzie, prawda, nasi pacjenci, klienci jakby chcą włączyć w ten obszar przebaczenia także religię, te aspekty takie duchowe, egzystencjalne, to musimy też tą perspektywę przyjmować. Dlaczego przebaczenie jest to trudne? Bo pierwszy fałszywy obraz przebaczenia to jest trochę taki, jak jesteśmy uczeni w dzieciństwie. Dziecko nabroiło, prawda? Przybiega do mamy, mówi: przepraszam cię, mamusiu, przepraszam. Narysuję ci rysuneczek, czy już się nie gniewasz, prawda? I mamusia rozczulona mówi: piękny rysuneczek, już się nie gniewam. Trochę się tak uczymy tego, że można to magicznie, to zdarzenie, prawda, tą sytuację jakoś anulować, nie? Czy tak jak klawisz escape w komputerze, prawda? Wykasowaliśmy i nie ma.
Jest takie bardzo metaforyczne, piękne, opisowe wydarzenie, które można zobrazować, taką sytuację. Ten wazon, przychodzimy, tłuczemy, prawda? On się rozbija na 1000 kawałków. Sklejamy go, on już nie wygląda inaczej. Możemy jeszcze powiedzieć: przepraszam. Ale on już nie będzie taki sam.
No na pewno będzie przeciekał, prawda? Jeżeli wlejemy wodę.
A nawet jeśli nie, no to będzie miał skazy.
Będzie miał skazy, tak jest. I ten pierwszy błąd, z którym trzeba się rozprawić, mówiąc o radzeniu sobie z zranieniami, przebaczaniu, to takie magiczne myślenie, prawda? Że jakimś rytuałem możemy anulować zdarzenie, czyli to może być jakiś rytuał przeprosin wielki, prawda, z kwiatami, z jakimiś gestami w ogóle wielkimi i tak dalej. I bardzo często też niestety potem jakoś tak przypieczętowany bardzo znowu nomen omen raniącym, no przecież cię przeprosiłem.
I jeszcze smutna, prawda? Minka, krokodyle łzy.
Oczywiście, prawda? No przecież cię przeprosiłem. Czyli tak jakby ta druga strona, niestety ten raniący nas partner, partnerka, ktokolwiek to jest, prawda, oczekuje, że no już ten magiczny rytuał powinien załatwić sprawę. Nie. To nie jest tak. To nie działa jak przycisk, to nie działa jak magiczny rytuał. Co nie znaczy, że przeprosiny nie mają znaczenia. Mają. Są takie koncepcje i takie podejścia, które mówią, że rzeczywiście warunkiem przebaczenia jest to doświadczenie jakiejś ekspiacji, prawda? Takiego poczucia, że po drugiej stronie, że ja wiem, że źle zrobiłem, rozumiem, co zrobiłem, prawda? Jest mi z tym bardzo źle. Wyrażam taką skruchę, mam w sobie pewną gotowość zmiany, naprawy, unikania na przyszłość, prawda? Tego. Okej, to może ułatwić, ale znowu to nie jest automatyczne. to nie jest znowu tak, że skoro już ci przytaknąłem, już rozumiem, co zrobiłem, prawda, już cię przeprosiłem, no to zamykamy sprawę i od jutra już, prawda, żyjemy po nowemu. Niestety nie. Przebaczenie nie jest też zapomnieniem, prawda? To nie jest tak. Nasza pamięć niestety przechowuje zdarzenia, zwłaszcza te, które są nasycone emocjonalnie, a zranienia są nasycone emocjonalnie, więc one nam w pamięci zostają i bardzo niewiele trzeba, żeby zostały znowu przywołane, żeby znowu ożyły. Zwykle w podobnych sytuacjach czy jakichś kryzysach one nam ożywają. Więc to nie jest tak, że my to wytrzemy też z pamięci czy wyrzucimy z pamięci. No, ładnie jest mówić o przebaczeniu jako pewnym procesie, który dzieje się w czasie i do tego jest potrzebny wysiłek po obu stronach. Po stronie samej osoby zranionej, która rzeczywiście pracuje nad tym, żeby to zmienić, żeby nie pielęgnować w sobie urazy, nie podsycać tej urazy, nie skupiać się głównie na doświadczeniu zranienia, ale no właśnie skupiać się też na innych dobrych doświadczeniach, na tym, co jest jakąś perspektywą dla tej relacji i tak dalej, ale musi też być wysiłek po drugiej stronie, czyli tego raniącego, zarówno zrozumienie, prawda, tego, co zrobiłem, rzeczywista skrucha i rzeczywiście taka praktyka zmiany, zmiana nawyków, zmiana sposobu życia, sposobu funkcjonowania i bardzo duża delikatność. To znaczy, jeśli ja wiem, że ten dzban jest poklejony i te rysy są, to one będą. To moje postępowanie już z tą osobą, którą zraniłem, musi być zawsze jakoś naznaczone tą delikatnością.
Jeżeli widzimy osoby, które są poranione poprzez relacje, one już zawsze będą inne.
Tak, i one często mówią, bo ja już nie potrafię zaufać, prawda? Bo ja już nie zaufam drugi raz osobie, która mnie tak zraniła, nie?
Dlatego, czasami chorują.
Czasami chorują, tak. Dokładnie tak, nie? No w nich się wali często świat, bo ja zaczęłyśmy dzisiaj tę audycję od tego, od tych takich podstawowych założeń o tym, jakby jak ranimy, kogo ranimy, kto kogo rani. Powiedziałam, że najsilniejsze zranienia to są te zranienia od najbliższych osób właśnie, nie?
Gdzie się otworzyło serce, tak. Gdzie jest pełne zaufanie.
Tak, dokładnie tak, bo tam na starcie było to takie elementarne poczucie bezpieczeństwa, nie? Czyli możemy stanąć nadzy i czujemy się komfortowo, prawda? Bo nas najbliższe osoby przyjmują takimi, jakimi jesteśmy. A tu klops, nie? Okazuje się, że właśnie dostajemy cios w podbrzusze. I dlatego to nam rujnuje takie fundamentalne zaufanie do tej osoby, a co najgorsze też do innych. Ta nieufność, ona nam się też generalizuje, nie? Na inne relacje. Czyli często ludzie o tym mówią, nie? Ja już nigdy nikomu tak nie zaufam. Ja już z nikim nie będę tak blisko, nie? Ja raz tylko w życiu byłam z kimś tak blisko, nie? Czyli to nie dotyczy tylko tego delikwenta, prawda, który zranił, ale ja już wyciągam wnioski na przyszłość i mnie to już zamyka na wszystkie inne relacje, prawda?
A jeżeli rzeczywiście osoby, które mają takie zranienia ze strony rodziców, idą w świat, one są, pewnie nie ma takiej prostej odpowiedzi, a może jest, one są bardziej narażone na tego typu zranienia, czy odwrotnie, one są bardziej wyczulone i bardziej wyłapują takie sygnały, ostrożne są na takie osoby, które mogą ranić?
Przed północą już się takich pytań nie zadaję, pani redaktor, bo to jest coś na trzy audycje po kolei. Ale w dużym stopniu jest właśnie tak, że te zranienia przez osoby najbliższe, czyli rodziców, one zostawiają w nas pewne urazy i pewne braki, które potem z nami idą w życie. To znaczy, na przykład, może tak będzie łatwiej wyjaśnić, jeżeli zranieniem jest to, że mnie ojciec nigdy nie pochwalił, prawda? Tylko zawsze mówił, nic z ciebie nie będzie, nie? Jesteś do niczego. I tak rozumiemy, prawda? Zranienie, że mam żal, że prawda, nigdy nie usłyszałam dobrego słowa i zostaje mi w pamięci to, co usłyszałem, czy usłyszałam w wielu sytuacjach. To rzeczywiście potem ja mogę nawet cały styl życia wybierać taki, który jest jakimś programem pod wpływem tego doświadczenia. Czyli na przykład próbuję za wszelką cenę udowodnić temu ojcu, że ja jednak jestem coś wart, czy warta, prawda? I często te osoby dorosłe, czy tak gdzieś w kryzysie środka życia, kiedy przychodzą, bo gdzieś mają jakieś wątpliwości co do swojej ścieżki życia, odkrywają to, że dotychczasowe ich życie, na przykład zawodowe, było niczym innym jak realizacją takiego programu, nieuświadomionego do końca. Ja ci udowodnię, że ja jednak jestem coś wart, ja coś osiągnę, prawda?
Stąd te ambicje.
Ambicje, potrzeba znaczenia, prawda? Jestem sławny, mówią o mnie, prawda? Kłaniają mi się w pas i albo, nie wiem, dorobiłem się w willi z basenem.
A że człowiek dochodzi do tego po trupach, nisząc innych, to już...
Bardzo często, detal. Prawda? Bo ten koszt jest wtedy jakby niewspółmierny do zysku, bo właśnie ten zysk jest taką ideą fix, nie? My nie do końca jesteśmy tego świadomi. Czasami jesteśmy, nie? Bo czasami to jest tak, że jak się rozmawia z pacjentami, to oni mówią, ja jako dziecko sobie postanowiłem, poczekaj, jeszcze kiedyś o mnie usłyszysz na przykład, nie? Jest ten taki głos w głowie, który oni pamiętają, nie? Ale często to bywa zaskoczenie, że dopiero sobie uświadamiają, że tak naprawdę kobiety, które płaczą, mówią, wie pani, ja nawet męża wybrałam takiego, który się mamie podobał, nie? Prawda? Bo teraz sobie uświadamiam, że właściwie to ja wcale nie chciałam za niego wychodzić. Mi się bardziej podobał tam jakiś Krzysio, nie? Ale ten taki bardziej się mamie podobał. Ja teraz dopiero to widzę, że ja zupełnie nieświadomie chciałam zasłużyć, prawda, na pochwałę, akceptację, zadowolenie i tak dalej. Więc krótko mówiąc, te zranienia z dzieciństwa, one potrafią nas potem zaprogramować na lata.
A jeżeli coś takiego ludzie odkrywają, zachodzi w nich jakiś taki proces wybaczenia najpierw sobie?
Czy zachodzi proces wybaczania sobie?
Że
się sobie tak zepsuło życie, tak? Że żyłem nie swoim życiem. Kolejność może być różna. Natomiast to jest zwykle jest złość, kiedy odkrywają coś takiego. Jest taka złość na całą sytuację, nie? Że dlaczego moje życie tak wyglądało, nie? Taką pamiętam pacjentkę, która sobie uświadomiła w wieku tam 40 paru lat, że tak naprawdę jej dzieciństwo było zdefiniowane przez takie przekonanie, że ma być przydatna, usłużna i jak tylko podrosła, to się zajmowała pomocą starszej siostrze, potem wychowywaniem dzieci starszej siostry i ona mówi, jako dorosła kobieta sobie uświadomiłam, że z 20 lat życia poświęciłam, prawda, rodzinie starszej siostry, która była takim oczkiem w głowie rodziców, bo robiła jakąś tam świetlaną karierę. I ten żal, i ta pretensja rzeczywiście najpierw była pretensją do rodziców i taką złością też na całą sytuację, ale przede wszystkim na zmarnowane życie, nie? Na taki czas, którego się już nie wróci. I z tej złości jest całkiem konstruktywna zmiana często. Dlatego jakkolwiek nawet złość kojarzymy, może nie najlepiej nam się wydaje, że jest to taka emocja trudna i niedobra, to akurat w perspektywie tutaj takiej zmiany ścieżki życiowej to jest dobra złość, nie? To jest takie wkurzenie na to, że tyle lat zmarnowałem, nie chcę więcej. Natomiast, no właśnie na pytanie, czy najpierw wybaczam sobie, czy wybaczam tym, którzy mnie zranili. Ja pamiętam też taką trudną pracę z tą panią, kiedy ona nie potrafiła określić, czego ona oczekuje teraz od tych rodziców. Czy chciałaby, żeby ją przeprosili? Czy chciałaby, żeby się przyznali do tego, że ją zranili? Czy chciałaby, żeby po prostu usłyszeli od niej to, jak to z jej perspektywy wygląda? I ona długo nie potrafiła jakby wybrać opcji, czyli o co jej tak naprawdę chodzi, ale dość szybko też w pewnym momencie się zreflektowała, no przecież nie usłyszy, prawda, przeprosin, przecież nie usłyszy tego, że to oni widzieli, wiedzieli. Więc w pewnym momencie taka trochę już zgaszona mówi, ale ja bym chciała chociaż im to powiedzieć, nie? Mi jest to potrzebne, prawda? Ja chcę mieć poczucie, że to powiedziałam, nie? Co mi zrobili, nie? A już co oni z tym zrobią, to nie wiem. Więc to tak a propos takiego wybaczenia też innym czy sobie, nie? ten warunek wybaczenia, o którym powiedziałyśmy przed paroma minutami, żeby ta druga strona tak się starała, przepraszała i tak dalej, czasami jest nie do zrealizowania. Ci starzejący się rodzice, oni nie będą przepraszać, oni nie będą mówić tak, doskonale rozumiemy, jak bardzo cię zraniliśmy, nie? Nie, to tak nie działa w większości rodzin, niestety, i możemy nigdy tego nie usłyszeć.
To teraz zagramy i apeluję do Państwa. Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania, chcą Państwo dodać coś do naszej rozmowy o wybaczaniu, o zranieniach, o tym, czy da się wybaczyć takie zranienia, czy Państwo wybaczyli, czy Państwo są może na etapie wybaczania, zmiany życia, zachęcamy. Licencja @radiomysilnik.lublin.pl albo licencja na życie. Trudne dzisiaj rozmowy. Myślę, że przeoraliśmy Państwa takimi naprawdę mocnymi wątkami dotyczącymi zranień, wybaczenia, niewybaczenia, trudności z wybaczeniem wiele osób ma, dlatego trafia do psychoterapeutów, do psychologów. Jeśli to dobrze, jeśli do dobrych, to jeszcze lepiej, bo jest szansa rzeczywiście uporać się czasami z dużymi problemami. No właśnie czasami zdarza się, że jednak ludzie sobie potrafią wybaczyć, że ludzie potrafią, no właśnie, może niekoniecznie zapomnieć, bo nie mają amnezji, ale jednak po prostu wybaczyć, a nawet nauczyć się na tych błędach, na tych zranieniach. Jak więcej tego nie robić, jak postępować, żeby po prostu żyć szczęśliwie.
Tak, tak. I nawet jeżeli tu postraszyliśmy bardzo takimi dramatycznymi historiami.
Ale to się dzieje.
Tak, które się niestety dzieją, to Państwu, którzy wytrwali z nami już do tego momentu, należy się nagroda w postaci jakiejś podpowiedzi, jak się to robi i jak można wybaczyć, bo można wybaczyć. Jakkolwiek jest to proces trudny i wymagający dużego zaangażowania. Jak to jest, że niektórzy jednak wybaczają? Bardzo często tym, co jest takim mądrym paliwem wybaczania, jest wartość relacji. Jeżeli pomimo zranień robimy sobie taki bilans. No zwykle, no jednak dobrze, jeśli to jest z pomocą. No na tym między innymi też nasza praca polega. Taki mądry, dojrzały bilans po opadnięciu tych głównych emocji, prawda, po takiej fazie też najbardziej dramatycznej na początku, kiedy jesteśmy poranieni. Ale jeżeli robimy sobie taki bilans, patrzymy sobie trochę na relacje, trochę z góry, trochę z perspektywy wielu lat, niejednokrotnie, no mamy relację matka, prawda, dziecko, mamy partnerów, męża, żonę i tak dalej, to ta umiejętność dostrzeżenia wartości w relacji pomimo zranień, to jest ta niezwykła umiejętność, która otwiera nas na przebaczenie. I to są niezwykłe historie bardzo często, także małżeństw na przykład, które mając za sobą bardzo wiele lat, potrafią z uśmiechem powiedzieć, że no niektóre wydarzenia, na przykład zdrady właśnie wspomniane dzisiaj, które dla większości związków wydają się czymś definitywnym i absolutnie niewybaczalnym, w perspektywie takiego bilansu całego życia, albo prawie całego życia, prawda, że od wielu lat związku, te pary mówią, te zdrady de facto nie miały takiego znaczenia, jak nam się wydawało pierwotnie. I to jest ta niezwykła siła, którą mają ludzie, którzy doświadczyli wartości relacji, że potrafią nawet doświadczenia raniące, bo to nie jest tak, że one nie raniły, wprzęgnąć w większą całość, a tą większą całością jest relacja. Relacja jest dla nich wartością. Jest czymś, co ma swoją wartość, nawet jeżeli w nią wpisane są zranienia i nawet jeśli w nią wpisane są sytuacje trudne. Oczywiście, że to nie może być tak, że całość relacji to są tylko zranienia, prawda? To o tym powiedziałyśmy w pierwszej części, że jeżeli mamy taką naprawdę toksyczną sytuację, prawda? Jakąś taką niereformowalną, no, długotrwałą, przemocową i tak dalej, no to dałyśmy też tutaj jasny sygnał, że po rozpoznaniu sytuacji, wykorzystaniu różnych żadnych opcji, uciekajmy z takich relacji, po prostu. Ale tam, gdzie to nie jest takie jednoznaczne, gdzie te związki, historie mają też w swoim takim biegu doświadczenia bardzo dobre, często nawet wzruszające, to jest ogromny kapitał tego związku. I wtedy umiejętność dostrzeżenia tego, co jest kapitałem, pozwala nadać inną rangę zranieniom. One nie stają się centralne, one nie stają się głównym wyznacznikiem związku, tylko mimo wszystko przeważają te doświadczenia inne. Nawet nie chcę mówić pozytywne, nie? Ale inne, bo czasami to jest takie różne historie mam teraz w pamięci, na przykład czasami to jest, nie wiem, choroba dziecka, którą para przeszła razem, nie? I kiedy wspominają, ile lat było tak, że czuwali na przemian, prawda, przy łóżku albo tam gdzieś, no, wyjeżdżali tam z respiratorem jakimś, a inhalatorem, bo dziecko gdzieś tam miało problemy i tak dalej, to jest takie doświadczenie, które trudno by było nazwać pozytywnym, prawda? To nie jest fajne wspomnienie, prawda, upojnych wakacji na Malediwach, tylko to jest naprawdę doświadczenie trudne, a jednak ta para wspomina to jako doświadczenie, które ich związało, które było dla nich czymś, co budowało relacje, nie? Że bliżej byli ze sobą wtedy, niż na tych upojnych wakacjach na dzikiej plaży, prawda? Więc to jest ten taki kapitał też wielu relacji, na którym my na co dzień nie zwracamy uwagi, bo my znowu wpadamy w taki stereotyp, prawda, związków, relacji z kolorowych gazet, prawda, ma być miło, wesoło, prawda, paczka przyjaciół, wszyscy uśmiechnięci. No, mądrzy ludzie jednak mówią, że więzi tworzą się zwykle w doświadczeniach trudnych, nie? Bardziej niż w tych takich przyjemnych, prawda? Mówimy, prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie, nie? Ludzi wiążą ze sobą doświadczenia bardzo trudne, takie, kiedy ktoś był przy nas w zdarzeniach ważnych dla nas, na przykład jakichś przełomowych, w których nie chcieliśmy być sami, ten ktoś był, niekoniecznie musiały tam być jakieś fajerwerki, po prostu był, nie? Był z tym z nami. To jest pewna siła, która potrafi przeważyć nawet doświadczenia zranienia.
I co mówią tacy ludzie, którzy wybaczyli? Tam po drugiej stronie była chęć naprawy, jakiś żal z powodu tego, że się zraniło?
No to jest warunek w ogóle, bez którego nie ma rozmowy, prawda? Jeżeli ta druga strona widzi w sobie, albo nawet jeżeli tego nie widziała pierwotnie, ale przyjmuje tą perspektywę, kiedy się jej pokazuje, że okej, taki mąż nam powie, no nie miałem świadomości, że to tak wygląda, nie? Nie wiedziałem, że to dla ciebie takie ważne wtedy, nie? Nie przyszło mi do głowy, że możesz tak się wtedy czuć, prawda? Więc nawet ta szczerość w takim powiedzeniu, że naprawdę nie miałem pojęcia, co ja wtedy robię i że to w ogóle tak jest odbierane, też jest takim fundamentem do budowania czegoś, bo odkrywamy przede wszystkim, że ta osoba nie robiła tego specjalnie, nie? A nawet jeżeli robiła specjalnie, bo bywa i tak, że w konfliktach ludzie się już tak zapętlą, że sobie robią na złość, to odkrycie tego, że właśnie byliśmy w takiej pętli, nie? Że moje zachowanie było dla ciebie wyzwalaczem różnych głupich reakcji, nie? A z kolei twoje zachowania irytowały mnie, więc ja też byłam, prawda, taka i śmaka. Zobaczenie też tych sprzężeń takich zwrotnych, takiej spirali też jest uwalniające, nie? No bo właściwie dochodzimy do takiego wniosku, nie wiadomo, gdzie był początek, nie? Nie wiadomo, od czego się zaczęło. Czyli w równym stopniu jesteśmy autorami tej sytuacji, ty i ja. Ja wiem, że to nie jest popularne, ale no niestety spora część terapeutów bardzo jasno też mówi, że doświadczenie zdrady jest dziełem obojga partnerów, nie? Poza pewnymi wyjątkami rzeczywiście pewnych dysfunkcji, zaburzeń, niedojrzałości, innych tam, prawda, spraw takich marginalnych, żeby nie wchodzić już w to teraz, to w większości sytuacji to zapracowaliśmy jakoś oboje na to.
I taka rozmowa szczera, dojrzała, pomaga i nie wracanie już wówczas do tego, nie wypominanie tego?
Tak, przede wszystkim nie wracanie, przede wszystkim nie wypominanie i przede wszystkim nie tworzenie presji, że to wybaczenie ma nastąpić tu, teraz, w tej chwili na 3-4. Nie. To jest to, co nazwałyśmy i o czym wspomniałyśmy wcześniej przed przerwą, że tu musi być już taka duża delikatność. Czyli być może to będzie trwało miesiącami, a może latami. Tu nie będzie na pstryk. Tu już nie będzie tak na 3-4, tylko ja, godząc się na budowanie relacji po zranieniu, godzę się na to, że ona będzie już tym dzbanem, który popękał. Czyli ona będzie już inna.
Będzie się odzywać, czasami się przypomni, tak?
No, tak, czasami się przypomni. Na przykład dziecko, które jest ze związku pozamałżeńskiego, to jest takie doświadczenie, które będzie wracało, prawda? Mogę nie myśleć o tym codziennie, ale będą sytuacje, w których, prawda, poprzednia partnerka, czy samo dziecko się przypomni i nie mogę powiedzieć, że tego nie ma, prawda? To będzie wracało i to jest wpisane potem w nasze życie, czyli musimy już mieć tą świadomość, że ta delikatność, jak to nazwałam, ona jest tutaj konieczna, żebyśmy mogli kleić ten dzbanek znowu. Prawda?
Dla takiej osoby, która właśnie została zraniona, to jest ważne, żeby sobie pozwoliła na odczuwanie takich różnych emocji właśnie jak rozpacz, smutek, nawet jeżeli to się przypomni po miesiącach czy nawet latach.
Tak, to jest bardzo ważne. Natomiast tutaj obowiązuje jedna ważna zasada. Po pierwsze, jakby jest takie prawo, które się nazywa restytucji nigdy dość, czyli mówiąc po ludzku, nie możemy wpadać w takie poczucie, że ponieważ ta druga strona mnie zraniła, to ja teraz będę brać taki mały odwet po kawałku przez następne 10 lat, prawda? Bo to ty byłeś tym, który mnie zdradził albo, prawda, zranił, to teraz ja mam prawo do tego, żeby
ranić,
prawda? Mhm. Albo żeby cię traktować gorzej, bo właśnie, odbierasz teraz to, co zasiałeś, nie? Nie. Jeżeli rzeczywiście ludzie chcą być ze sobą i odbudowywać relacje po zdradzie, czy po każdym innym zranieniu, musi się pojawić świadomość, że to już nie będzie ta sama relacja, że trzeba dać prawo do na przykład ograniczonego zaufania. Bardzo trudno będzie na nowo zaufać, więc na przykład zgodzić się na to, że się informuje drugą stronę, prawda, gdzie się jest, mówi się, kiedy się wraca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo to z czegoś wynika, nie? Bo żeby odbudować na nowo to zaufanie, żeby za którymś razem na przykład ten mąż mógł gdzieś zostać na noc i nie wiem, nie dzwonić i nie informować, to być może przez x razy będzie musiał jeszcze dzwonić i informować i tak dalej. I to jest wpisane w ten proces. To jest też to, co nazwałam pewną delikatnością, że jakby zrozum, z czego to wynika, prawda? Rozumiemy, z czego to wynika i rozumieją to obie strony, nie? I ja tego potrzebuję, żeby cię upewnić, że jest okej, i ty tego potrzebujesz, żeby się upewnić, że jest okej, prawda? Czyli jakby godzimy się na to, że ten związek nie będzie już wyglądał tak, jak wyglądał, nie? Wcześniej. To nie jest takie, że no, dokonaliśmy jakiegoś, mówię, magicznego rytuału pod tytułem wybaczenie i teraz 3-4 wracamy do punktu wyjścia, prawda? Tak, jakby się nic nie stało. To nie ma, jakby się coś nie stało, bo się stało. Ten związek już jest związkiem innym, nie? On już będzie związkiem innym. Jego się definiuje na nowo. To nie jest ten sam tylko po liftingu, tylko będą nowe zasady w tym związku. I wtedy tak. I wtedy ta delikatność. Czyli właśnie dlatego, że mamy takie doświadczenie, jakie mamy, to jesteśmy wyczuleni na różne rzeczy i bardzo o to dbamy, prawda? Żeby wywiązywać się z tego, na co się umawiamy. Tak, wtedy przebaczenie ma szansę zaistnieć. Wtedy przebaczenie staje się takim procesem w czasie i właściwie nawet nie zauważamy, kiedy już to, co nas kiedyś tam zraniło, ma jakąś taką wielką moc. Wspominamy oczywiście jako doświadczenie, które było bolesne, ale ono już nie uczestniczy w naszym aktualnym życiu.
Doktor Małgorzata Artymiak, mówiła dzisiaj o zranieniach, o wybaczeniu, o pogłębianiu relacji po zranieniach. Bardzo trudny temat, tym bardziej bardzo dziękuję za udział w programie. Piotr Wierzchoń zrealizował audycję, Monika Hemperek. Mówimy Państwu dobranoc, do usłyszenia.
Dobranoc.